pani dr Ewa Porada. Zapis wykładu, który miał miejsce w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 6 kwietnia 2010 roku na temat Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Moi kochani, to tak jest, że błogosławieni to szczęśliwi. Na takiej konferencji zostają tylko szczęśliwi albo ci, którzy szczęścia szukają. Bardzo się cieszę, że mogę powitać panią dr Ewę Powadę wśród nas. Jest uczennicą księdza profesora Jerzego Szymika, który też tutaj gościł wśród nas i wygłaszał konferencję. Bardzo się cieszę, pani Ewo, że pani przyjęła to nasze zaproszenie. Ja zawsze, kiedy prezentuję kobietę, powiadam, że kształt kobiety to najpiękniejszy, jaki Pan Bóg wymyślił, ale co w tym kształcie się jeszcze kryje, jakie serce i jakie piękne myśli. Jakby pani Ewa choć trochę uchyliła tajemnic swego serca i rozumu, będziemy wdzięczni. Temat nie jest łatwy, szczególnie dla kobiet, ale ostatnimi czasy zbytnio rozgadani są w świecie mężczyźni, nie tylko politycy. Z tym większą uwagą będziemy wnikać z pomocą Ducha Świętego. W tą wielką prawdę, że szczęśliwi są cisi. Co to znaczy? Nie wyczerpiemy tego dzisiaj do końca, ale kilka takich wskazań w czasie tej konferencji. Na to liczymy Ducha Świętego i panią Ewę prosimy.
Witam serdecznie. Bardzo dziękuję księdzu za zaproszenie mnie. To też jest dla mnie wezwanie, bo przed takim gremium nie przemawiałam. Generalnie, jeżeli zdarza mi się mówić, to do jakoś tam mniej lub bardziej znajomych. Ja pracuję też w duszpasterstwie rodzin. I ostatnio jak przemawiam, to głównie do doradców życia rodzinnego, tudzież do jakichś tam rodzin większych lub mniejszych grup, ale ta grupa jest rzeczywiście mocna, także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że podołam wezwaniom. Tak jak ksiądz mówił, błogosławieństwa w ogóle nie są łatwe. Błogosławieni cisi, myślę, że tym bardziej jest to jedno z takich, moim zdaniem, ciekawszych błogosławieństw, jakie spotykamy wśród tych wszystkich błogosławieństw. Dlaczego? Może głównie dlatego, że gdybyśmy na przykład dzisiaj zrobili sondę uliczną, kim jest osoba cicha, to byśmy spotkali bardzo różne i bardzo skrajne odpowiedzi. Myślę, że byłyby wśród nich odpowiedzi, że jest to osoba, która siedzi spokojnie, która nie zabiera głosu, a jeżeli zabiera, to krótko, zwięźle, nie jest rozgadana. Że to jest może osoba, która nie jest w stanie podjąć decyzji, która pokornie wykonuje polecenia innych. Czasami nawet byśmy może uzyskali taką odpowiedź, że jest to osoba, na którą tak naprawdę można wszystko zwalić, bo ona się nie odezwie. I rysuje się przed nami tak troszeczkę taki obraz takiego życiowego nieudacznika. Jako kontrast współczesny świat przedstawia osobę sukcesu. To znaczy ktoś, kto tak jak politycy bardzo dużo mówi, ktoś, kto jest medialny, ktoś, kto ma znakomite zdanie o sobie, i tym zdaniem potrafi się dzielić z innymi, to znaczy potrafi się zaprezentować, jaki jestem fajny, wspaniały i w ogóle. To jest ktoś, kto w wyścigu szczurów, tak znanym dzisiaj, odnosi sukcesy, to znaczy zawsze jest gdzieś na pierwszym miejscu. To jest generalnie człowiek nastawiony na sukces. I mamy tutaj takie, ja mówię ciągle o potocznym rozumieniu, tak jakby dwa przeciwstawne postawy. Z jednej strony takiego troszeczkę nieudacznika życiowego. Ja niestety widzę, że czasami osoby niewierzące albo tak zwane wierzące, niepraktykujące, tak czasami patrzą na nas chrześcijan. A wy to jesteście tacy cisi, tacy troszeczkę nieudacznicy. My tu ludzie sukcesu jesteśmy kimś innym. I tutaj właśnie jest to pytanie, czy Panu Jezusowi dokładnie o to chodziło, mówiąc błogosławieni cisi, czyli szczęśliwi cisi, bo oni posiądą ziemię. Czy Panu Jezusowi chodziło o to, żebyśmy byli właśnie takimi, taką cichą wodą, która się nie odezwie, która jest tak troszeczkę nieporadna życiowo? Dla mnie kluczem rozumienia tego błogosławieństwa są słowa Pana Jezusa. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Jeżeli to jest wyznacznikiem tego błogosławieństwa, to tak naprawdę nie ma mowy o tym, że osoba cicha jest jakimś nieudacznikiem. Osoba cicha w tym kontekście to jest tak naprawdę ktoś wielki i wspaniały. Ale zanim do tego dojdziemy, kilka takich myśli na temat Pana Jezusa, bo jeżeli Pan Jezus do nas mówi, uczcie się ode mnie, to warto się przyjrzeć, w jaki sposób Pan Jezus był cichy. Zanim jednak do tego przejdę, taka mała dygresja, ona mi chodzi po głowie już od kilku tygodni. Ja pracuję też w szkole i tam na lekcji w liceum w drugiej klasie podczas dyskusji jeden z uczniów wysunął taką tezę, że w dzisiejszych światach Pan Bóg ukrywa się przed człowiekiem. To znaczy Pan Bóg robi wszystko, żeby się nie pokazać człowiekowi, żeby nie dać się mu poznać, że nie chce, żeby człowiek go poznał. Zapytałam go, co tak naprawdę ma na myśli, więc on powiedział, no bo kiedyś za czasów Jezusa to było fajnie. Pan Jezus stanął wśród tłumów, rozmnożył chleb, wszyscy uwierzyli. Był w Kanie Galilejskiej, zamienił wodę w wino, wszyscy uwierzyli. A dzisiaj? Dzisiaj się przed nami ukrywa i tak naprawdę jest tylko niewiele osób wierzących, którzy wiedzą, że Pan Bóg istnieje i którzy mogą Go jakoś doświadczyć. I wtedy mu odpowiedziałam tak, słuchaj, a gdyby w tej chwili do klasy wszedł Pan Jezus, powiedział, jestem Panem Jezusem, zobaczcie moje ręce i bok, uwierzyłbyś w Niego? W klasie zrobiła się cisza, później ktoś inny się odezwał, no nie, na pewno by to był jakiś tik, albo jakaś halucynacja, albo ktoś by miał jakiś genialny sprzęt, który nam tutaj wyświetlił Pana Jezusa. No właśnie, i tak naprawdę to jest mentalność nasza. Nam łatwiej jest uwierzyć w to, że się coś wydarzyło, że jest jakiś sprzęt, że technika, niż to, żeby Pan Jezus nawet tutaj, gdyby w tej chwili przyszedł i stanął, myślę, że większość z nas by nie uwierzyła, że to jest Pan Jezus. No, takie jest nasze serce, taki jest nasz rozum. Ale wróćmy do Pana Jezusa. W jaki sposób Pan Jezus był cichy? Tych sytuacji jest oczywiście mnóstwo, natomiast ja tak bardzo intuicyjnie, przygotowując się do tego, starałam się spiąć klamrą od narodzenia do zmartwychwstania. Więc zacznijmy może od narodzenia. Dzisiaj, no już Boże Narodzenie to nie te święta, ale dojdziemy do zmartwychwstania też. Wróćmy do Bożego Narodzenia. Dzisiaj w kościołach pięknie przedstawiamy szopki, żłobki, stajenki, gdzie jest mnóstwo aniołów, trąby anielskie i tak dalej. Natomiast gdybyśmy wrócili w realia tamtych czasów, to zastanówmy się, co mogli widzieć pastuszkowie. Prawdopodobnie te trąby anielskie, ci aniołowie byli w ich sercu. Coś, co oni zobaczyli przychodząc do stajenki, to jest uboga stajenka, biedna rodzina, pewnie zziębnięta i małe dzieci. Oni przyszli, zobaczyli i uwierzyli. I myślę, że w tym momencie zagrały w ich sercach trąby anielskie, pojawili się aniołowie i tak dalej. Ale myślę, że jeszcze w większym szoku musieli być mędrcy. Zobaczcie, mędrcy, czyli pewna elita społeczna, bogaci ludzie, wykształceni, idą przez pół świata, przychodzą, patrzą, stajnia, znowu ta biedna, zziemnięta rodzina i do tego jeszcze zgraja pastuszków. Myślę, że gdybyśmy my, jako ludzie XXI wieku, przyszli, to niewielu z nas by tak naprawdę uwierzyło. I tutaj znowu nasza logika byłaby taka. Dlaczego Pan Bóg nie przychodzi właśnie głośno, z hukiem fanfar, w blasku swojej chwały? Gdyby Pan Bóg w taki sposób przyszedł, tak się narodził, przecież wszyscy byśmy w Niego uwierzyli. Tylko to jest nasza logika, a nie logika Pana Boga. Życie Pana Jezusa. Wróćmy do tych wywołanych przez mojego ucznia dwóch sytuacji. Najpierw Kana Galilejska, Znamy wszyscy, pamiętamy doskonale tą sytuację. Na weselu brakuje wina. Przychodzą do Maryi słudzy, mówią, nie ma wina. Maryja mówi, idźcie do Pana Jezusa i zróbcie wszystko, cokolwiek On wam powie. Co robi Pan Jezus? Nie czyni wbrew pozorom żadnych trików, żadnych spektakularnych czynów. Mówi bardzo prostą rzecz. Nalejcie tu wody i zanieście na salę. Tak naprawdę mogłoby się wydawać, że Pan Jezus lekko kpi z weselników. Tu jest wesele, no niech się wody napiją. Dopiero w momencie, kiedy ta woda okazuje się winem, słudzy uwierzyli. Ile tam było tak naprawdę osób przy tym, ile osób było świadkami tego, co się wydarzyło, nie wiemy. Wiemy, że na pewno byli słudzy. Nie było ich pewnie jakoś szczególnie dużo, może dwóch, może trzech. Może byli apostołowie, była Maryja. Zobaczyli, uwierzyli. Nie ma tu żadnych szczególnych znaków. Jest zwykły gest nalania wody. I kolejna rzecz, rozmnożenie chleba. W Ewangeliach jest opisanych kilka takich momentów, kiedy Pan Jezus rozmnaża chleb. Natomiast one wszystkie z sobą się łączą. To znaczy zmienną jest to, ile jest osób i ile jest do rozmnożenia chlebów i ryb. Natomiast coś, co łączy te fragmenty, to tak naprawdę to, że Pan Jezus mówi, przynieście mi chleby, przynieście mi ryby, błogosławi to i rozdaje uczniom. Świadkami nie są znowu te tłumy, jakby się mogło wydawać. Pan Jezus nie staje tak jak ci dzisiaj nasi przywódcy państwowi czy czasami pseudoreligijni przed tłumem i mówi, patrzcie, ja tu dokonam cudu. Nie, Pan Jezus robi coś, co tak naprawdę jest rzeczą zwyczajną. Błogosławienie pożywienia to była rzecz jak najbardziej zwyczajna dla Żyda. On przed, zresztą dla nas też, przed posiłkiem błogosławi pokarm, rozdaje i tyle. Apostołowie rozdając to, dopiero widzą to i wierzą. Myślę, że tak naprawdę znowu tylko kilka osób było świadkiem tego, co się wydarzyło. Oni widzą i uwierzyli. Kolejny element, coś, co mamy na świeżo w pamięci, moment śmierci i zmartwychwstania. Znowu idąc w tok naszej logiki i naszych czasów, powiedzielibyśmy, to był tak genialny moment, żeby pokazać, że Jezus jest Bogiem. To była tak genialna okazja, żeby świat w Niego uwierzył. Przecież wystarczyłoby zrobić coś wielkiego, nie? Zejść z krzyża, albo przynajmniej zmartwychwstać, tak żeby wszyscy go widzieli. Wyobraźmy sobie, że tak rzeczywiście jest. Może by się dużo osób nawróciło, a może nie. Natomiast co robi Pan Jezus? Umiera na krzyżu jak jeden z zwykłych przestępców. Nic wielkiego. Zmartwychwstaje, tak naprawdę nikt tego kompletnie nie widzi. Ludzie, którzy przychodzą, widzą pusty grób. To od kilku dni mamy w Ewangelii, tak? Tam nie ma żadnych spektakularnych rzeczy. Wszystko dokonuje się w ciszy i tak naprawdę w ciszy człowieczego serca. Bo to jest logika Pana Boga. Naszą logiką byłoby to, żeby wszystko zrobić w świetle fleszy, głośno, medialnie, bo to jest nasza logika. Pan Bóg myśli inaczej. Ale powie ktoś, no dobrze, ale Pan Jezus też był nauczycielem. Tak, był nauczycielem. I co ciekawe, był nauczycielem, który odniósł niesamowity sukces. Ci, którzy się trochę interesują historią, wiedzą, że w tamtych czasach być nauczycielem znaczyło mieć wokół siebie grono uczniów czy słuchaczy, którzy chodzą za nauczycielem wszędzie, gdzie to możliwe, patrzą na jego styl życia, doświadczają tego, co naucza, ale też jak żyje. I pod tym względem Pan Jezus odniósł niesamowity sukces. Takich tłumów, jak za Panem Jezusem, tak naprawdę takie tłumy nie chodziły za nikim. Ja myślę, że to był też powód, dla którego uczeni w piśmie i faryzeusze byli wściekli na Pana Jezusa. Oni nie mieli, jestem pewna, że nie mieli tylu uczniów. Nie mieli takich tłumów, które chodziły. A zatem Pan Jezus pociąga niesamowitą liczbę ludzi, która idzie za Nim, słucha Go, chce żyć tak jak On. Powstaje pytanie, dlaczego? Czy dlatego, że robił jakieś rzeczy medialne? To już wiemy, że nie. Ktoś powie, no dlatego, że był Panem Bogiem. Myślę, że też nie. Myślę, że Pan Jezus, i to jest, myślę, że to jest właśnie cecha osoby cichej, był w stanie dostrzec konkretnego człowieka w tłumie. Pamiętamy kobietę, która dotknęła się płaszcza Pana Jezusa w wielkim tłumie. Pan Jezus poczuł, że wyszła z niego moc, ale tak naprawdę mógł nie zareagować. On przystaje i woła, zawołajcie mi tą kobietę, czyli dostrzega potrzeby drugiego człowieka. Pamiętamy niewidomego pod Jerychem, który stoi gdzieś tam na poboczu i woła. Pan Jezus mógł przejść, ale on usłyszał ten głos, czyli jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. Pan Jezus też był autentyczny, to znaczy potrafił się zezłościć wtedy, kiedy wszedł do świątyni, a tam właściwie było jedno wielkie targowisko, ale potrafił też i zapłakać wtedy, gdy stanął nad grobem Łazarza. Ja myślę, że to są też takie cechy, które nam się czasami wmawia, że a wy osoby ciche, czyli chrześcijanie, nie powinniście okazywać emocji. Wprost przeciwnie, Pan Jezus był bardzo emocjonalny i na tym polegała Jego autentyczność. Ale zobaczmy też i dzisiaj. Pan Jezus oddaje się w ręce kapłanów. Może to jest rzecz bardzo oczywista, jasna, ale zobaczcie, od momentu umycia nóg Pan Jezus mówi do uczniów, ja jestem waszym sługą w pewnym sensie, jestem waszym niewolnikiem. To kapłan tak naprawdę decyduje, że ma się dokonać ofiara tu i teraz, a nie za 10 minut i w innym miejscu. To kapłan decyduje o tym, że Pan Jezus odpuszcza grzechy, a zatem Pan Jezus staje się na tyle pokorny, że ufa swoim kapłanom. Kapłanom, którzy też mają swoje słabości, którzy mają też swój życiorys. Pan Jezus im ufa bardziej niż my czasami. My czasami wylewamy na kapłanów mnóstwo oskarżeń. Pan Jezus im ufa bezgranicznie. I tutaj rzecz najważniejsza, gdzie się pokazuje logika Pana Boga. Jest obecny w małej kruszynie chleba. I my bardziej wierzymy w obecność Pana Jezusa w tej małej kruszynie chleba, niż to, gdyby tutaj stanął przed nami. Dlaczego? Bo wiemy mniej lub bardziej świadomie, że taka jest logika Pana Boga. Pan Bóg przemawia przez zwyczajność, przez zwykłe, małe gesty, które stają się niesamowite właśnie przez to, że jest w nich Pan Bóg. To jest zupełnie inna logika niż nasza. My w swoim życiu, ja to też mówię w swoim imieniu jak najbardziej, my szukamy sensacji, chcemy, żeby się coś w końcu wydarzyło. Niech się coś przełomowego wydarzy, to uwierzę. Niech się w końcu coś przełomowego wydarzy, żeby się zmieniło moje życie. Dla mnie te błogosławienie cisi to jest też błogosławieństwo, przez które Pan Jezus mówi, szczęśliwi, którzy potrafią doceniać swoją codzienność, swoją zwyczajność. Szczęśliwi, którzy potrafią się cieszyć swojej codzienności, bo oni posiądą ziemię. Ale o tym za chwilę. Spróbujmy więc po tej pierwszej części powiedzieć, kim jest osoba cicha. Szukając komentarzy do tego błogosławieństwa, znalazłam między innymi taki komentarz, że osoba cicha to jest taka, która zna swoją wartość. I nie chodzi tu wcale o takie właśnie wyostrzone ego, ale to jest człowiek, który doskonale zna swoje słabości i przyjmuje je. Ja wiem, że ja mam słabości, ja wiem, że ja upadam, ale ja wiem, że też jestem człowiekiem odkupionym przez Chrystusa, że jestem synem Boga. Ja wiem, że Pan Bóg dał mi mnóstwo różnych dobrych cech, które po pierwsze powinienem dobrze wykorzystać, a po drugie ja się ich wcale nie muszę wstydzić. Jeżeli Pan Bóg daje mi coś, to ja się powinienem z tego cieszyć i dawać to dla dobra innych. Natomiast w języku greckim, jeżeli poszukamy synonimów pojęcia cichy, to znajdziemy coś takiego. To jest człowiek łagodny, uprzejmy, delikatny, skromny, pokorny, sprawiedliwy, wyrozumiały, pełen szacunku dla drugiego człowieka. Analizując te wszystkie cechy, no, nie mamy chyba wątpliwości, że Pan Jezus był osobą cichą. Tylko powstaje pytanie, czy w dzisiejszych czasach są osoby ciche jeszcze? Czy jest to w ogóle możliwe? Trzy króciutkie obrazy trzech osób. Pierwsza, też jesteśmy w tym klimacie, Jan Paweł II. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że on był właśnie taką osobą bardzo pokorną, cichą. Widzieliśmy to chociażby w czasie rozmowy z Ali Akczą po zamachu, gdzie to była rozmowa pełna pokory, miłości, łagodności. Wiemy, bo o tym często się w mediach mówi, że papież Polak miał zdolność dostrzegania nawet w tłumie osób, konkretnej osoby z ich potrzebami. Z relacji najbliższych wiemy, że Jan Paweł II nie zostawiał żadnej prośby, która do niego spływała o modlitwę bez odzewu. Wszystkie te prośby na karteczkach były zapisywane i składane w jego klęczniku i on podczas modlitwy wracał do każdej z tych próśb. Jan Paweł II, myślę, że to wszyscy wiemy, był bardzo wyczulony na drugiego człowieka. Zarówno wierzącego, jak i niewierzącego. O naszych poglądach byśmy powiedzieli i o poglądach wprost przeciwnych. Nie będę więcej na temat Jana Pawła II, bo wszyscy go doskonale znamy. Zresztą w ostatnich dniach sporo tego było też w mediach, więc przejdźmy do innych postaci. Kilka tygodni temu czytałam książkę ojca Ludwika Mycielskiego Jak mi przyszło być żołnierzem. Ojciec Ludwik Mycielski, jeżeli ktoś nie wie, jest benedyktynem, w tej chwili mieszka w Biskupowie, niedaleko Nysy. Wydał właśnie takie trzytomowy właściwie swój życiorys, ale dosyć ciekawy. W tej książce opisuje postać z jednego z swoich współbraci, ale z Tyńca, bo wcześniej był w Tyńcu, ojca Józefa Hajduga. Opisuje go jako człowieka złośliwego, powiedziałabym nawet wrednego dla wszystkich braci w Tyńcu, ale też człowieka, który w pewnym momencie radykalnie zmienił swoje postępowanie. Było takie wydarzenie przełomowe i tutaj z ust samego ojca Józefa, czyli tego, który doznał przemienienia, jest taka relacja w książce. Felek, czyli ojciec Feliks Zieliński, w owym tygodniu prowadził modlitwę w chórze. Jak on niemiłosiernie fałszował, aż uszy bolały. Przełożeni nic, jakby ich zamurowało. Nikt Felkowi nie zwraca uwagi. Nikt na jego beki nie reaguje, bo on wyjeżdżającym potrafi grozić. Na podróż pieniędzy ci nie dam, wielki ekonom. Ja nigdzie nie wyjeżdżam, więc mówię sobie. No, poczekaj, Felek. Jak oni nic nie robią, to ja ciebie załatwię. Po modlitwie południowej idziemy krużgankami na obiad. On akurat idzie za mną. Przeszedłem przez drzwi, jakżem je za sobą czasnął, tak z drugiej strony wrzask słyszę. Podczas obiadu siedzimy vis-a-vis. Spoglądam tak sobie, do czoła łyżkę przykłada. Myślę sobie, dobra jest, guz rośnie, czemuś fałszował. Po obiedzie w najlepsze robię sobie siestkę, a tu ktoś do drzwi puka. W las wołam. Patrzę, a tu przez uchylone drzwi pomarańcz wygląda. Za pomarańczą czyjaś ręka, po niej Felek. Zaraz klęka, przeprasza, choć nie bardzo wie za co. Stałem szybko i coś mi się w sercu narobiło. Więc i ja klękam. Objęliśmy się ramionami. Tyle relacji ojca Józefa. Ojciec Ludwik dalej w swojej książce pisze tak. Po opisanym spotkaniu z ojcem Feliksem Ojciec Józef zmienił się nie do poznania. Twierdził, że spotkanie na klęczkach z ojcem Feliksem było błogosławionym i najważniejszym spotkaniem w jego życiu. To druga dla mnie taka bardzo znacząca sytuacja, reakcja osoby cichej. Reakcja osoby cichej na doznaną krzywdę i zło. Trzecia postać, którą spotkałam w życiu, znowu z troszeczkę innego profilu, to jest jeden z moich profesorów królowskich, franciszkanin, ojciec profesor Celestyn Napiórkowski. Jeżeli ktoś studiował w Lublinie albo czytał może jego książki, to wie. Pewnego razu na zajęciach my studenci z pełnym podziwem patrzyliśmy na niego, bo wrócił z kolejnego sympozjum. To jest człowiek bardzo pracowity. On pisze setki artykułów, książek, jeździ po całym świecie na różne spotkania, na dialogi ekumeniczne. Człowiek, którym naprawdę można się zachwycić. Siedzieliśmy kiedyś i właśnie podziwialiśmy go za to, że jest taki niesamowity. I on nam wtedy powiedział coś takiego. Wiecie co, ale ja właściwie nic wielkiego nie robię. To, że napisałem kilka książek, kilka artykułów, to nic wielkiego. Ja po prostu robię to, co do mnie należy. Ale to wszystko nie zwalnia mnie z tego, żebym był człowiekiem. Bo tak naprawdę byłbym kaleką życiowym, gdybym nie potrafił koło siebie posprzątać, ugotować sobie, pokosić trawy. Moja praca nie miałaby sensu, gdybym nie miał czasu dla was, dla drugiego człowieka, gdybym był zapatrzony tylko w siebie i swoją karierę. I zakończył tę krótką wypowiedź tak: słuchajcie, czy wtedy, gdybym tak tylko zajmował się swoją karierą, słuchalibyście mnie? Wszyscy sobie w duchu odpowiedzieliśmy, że pewnie nie. To są dla mnie trzy takie postacie, które wydają mi się we współczesnym świecie osobami właśnie cichymi. Takie z jednej strony, które może nie robią nic nadzwyczajnego, ale przez tą swoją prostotę, przez swoją codzienność robią wiele. Ale już, żeby zakończyć, spróbujmy sobie odpowiedzieć, jaka jest moja droga do posiadania ziemi, czyli do tego, żeby być szczęśliwym, cichym. Więc jest pytanie, kogo chcemy naśladować? Kto jest dla nas autorytetem? Bo tak naprawdę jestem głęboko przekonana, że to właśnie osoby, które posiadają autorytet, posiadają też ziemię. Jestem też głęboko przekonana, że nie są nimi ani politycy, którzy dużo mówią i dużo się pokazują w mediach, ani biznesmeni, ani nawet gwiazdy filmowe, ale takimi autorytetami są osoby, które robią swoje. Robią to właśnie w cichości. Ja nie wiem, czy podzielacie państwo moje zdanie, ale tak naprawdę, jeżeli odchodzimy z jakichś miejsc, pamiętamy właśnie te osoby skromne, te, które miały dla nas czas, które nas gdzieś zauważyły, które przechodząc na korytarzu obdarzyły nas po prostu uśmiechem. Nie takie, których wszędzie było pełno, które lubiły się w mediach pokazywać. O tych się tak naprawdę zapomina. Natomiast o tych, którzy potrafią z czułością podejść do drugiego człowieka, myślę, że o tych się pamięta. I to kolejna rzecz, która mi się tak skojarzyła. Ostatnio jadąc samochodem słyszałam piosenkę z lat, chciałam powiedzieć, mojej młodości. Ja tak młodo wyglądam, natomiast no, powiedzmy z czasów moich studiów. Budka suflera, piosenka Cisza. Tak się uczyli od lat, tylko krzykiem zdobywa się świat, a to nie tak, nie tak. No właśnie, nam świat chce powiedzieć, że ten, kto krzyczy, kto głośno i dużo mówi, kto się potrafi pokazać, ten zdobędzie świat. Pan Jezus nam mówi coś innego. Błogosławieni cisi, albowiem oni ziemię posiądą. I teraz jeszcze taki fragment z listu do Koryntian. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by kto miał zarzut przeciwko drugiemu. Ja myślę, że tak naprawdę to jest coś, co jest dla nas wszystkich wyzwaniem. I tylko powstaje już ostatnie pytanie, jak to zrobić, żeby być osobą cichą. Wiadomo, że to się od tak nie robi. Żyjemy w świecie, który nie kreuje takich postaci. Jeżeli spojrzymy chociażby na Jana Pawła II, bo tutaj to jest postać, którą wszyscy znamy, to jest osoba, która jest zatopiona w Panu Bogu, jak ostatnio w którymś z programów po raz kolejny przypomniano nam. To jest osoba, która spędza mnóstwo czasu na modlitwie, która potrafiła swoje życie powierzyć Panu Bogu. A zatem pierwszy krok do tego, abyśmy posiedli ziemię, to jest to, aby całkowicie zaufać Panu Bogu, aby powierzyć swoje życie Panu Bogu w modlitwie, w sakramentach, szczególnie tutaj dwa, Eucharystia, pokuta i przez, myślę też, czytanie Pisma Świętego, bo jeżeli mamy się uczyć od Pana Jezusa, jak być cichym i pokornym, to On właśnie w Piśmie Świętym daje nam wskazówki, jak to robić. Wpatrując się w Chrystusa Zmartwychwstałego, życzę nam wszystkim i sobie też, abyśmy posiedli ziemię, to znaczy, abyśmy potrafili być takimi ludźmi cichymi, a zarazem szczęśliwymi. Dziękuję bardzo.
Słowa płynące z serca trafiają do serca, a jednocześnie taki komentarz psalmisty: głębia przyzywa głębię. Błogosławieni cisi, w nich jest jakaś wielka głębia i człowiek może się przy takich osobach otworzyć, zostać wysłuchany, zostaje przyciągnięty. Właśnie cisi posiądą, przyciągną ziemię. Moi kochani, zawsze tęsknimy za drugim sercem, za kimś bliskim. Czasem człowiek biega, szuka, pisze, mailuje, smsuje, ale to jest, i ja to doświadczam, jak ktoś zamilknie, to ja się zaczynam interesować, co się stało, gdzie on jest, gdzie ona jest. Może jak człowiek zamilknie, to go zaczną szukać. Może człowiek jak zamilknie, przyciągnie innych. Oby tak było.